ze studia Voice House w Londynie Magdalena Kosicka i w Warszawie Jarosław Kuźniar. W tym odcinku English Pro mieszamy słowa, idiomy i frejzale. Podsłuchujemy nową brytyjską premier. Ogarniamy problemy na parę sposobów. Bijemy na głowę konkurencję. Ujawniamy strategię i zmieniamy zwykły pencil na zgrabne, biznesowe zdanie. Zapraszamy do audycji, do oceny i do dyskusji. Ze studia w Warszawie nie widać dość, czy zmiana na stanowisku premiera w Wielkiej Brytanii wpłynie jakkolwiek na to, co my tutaj dzisiaj będziemy robić i jak się będziemy zachowywać i jak nasz English Pro będzie brzmiał.
Pomidor. Zmiana nigdy nie wpłynie na to, jak będziemy brzmieć i jaki będziemy mieć stosunek do naszego spotkania z państwem. Zawsze będzie miło i przyjemnie, pamiętasz?
A kto ma lepszą dykcję i kto ma lepszą wymowę? On czy ona?
Chyba ona.
Jedna. Dobra.
Tak.
Mówią o niej, że będzie...
Lubię jej słuchać, tu się przyznam, jeżeli chodzi o jej akcent i angielski.
Mówią, że będzie nową Margaret Thatcher, więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało, szczególnie, że nowa brytyjska premier wróci w tym odcinku podcastu English Pro, ale nic się nie zmienia. Jesteśmy tu po to, żebyście się lepiej, bezpieczniej i profesjonalniej czuli ze swoim angielskim, niezależnie od tego, w jakim mieście będziecie go używać w swoich biznesowych podróżach. Czy to będzie San Francisco, czy to będzie LA, czy to będzie City w Londynie, czy to będzie Wall Street. Tam chcielibyśmy, żebyście dawali z siebie jak najwięcej. Wracamy do Pick and Mix. To będzie drugie takie wydanie, szczególnie, że w tym Pick and Mix nam się miesza dużo różnych fajnych rzeczy. Takich, które się przydają w różnych sytuacjach. Idiomy, frejzale, słowa ciekawe, które przygotowała Magda dzisiaj dla was. Co ważne, po ostatnim odcinku powiedzieliście, Magda czytała mi to przez telefon, ale trudne. No od tego jesteśmy, żeby nie było łatwo, ale jednocześnie tak się podzieliliśmy, że Magda robi to po swojemu, a ja pokazuję, że można też język angielski mocno kaleczyć. Druga rzecz jest taka, myślę razem możemy powiedzieć, że się uśmiechnęliśmy do tego komentarza na LinkedIn, że jedna z naszych słuchaczek, menadżerka mówi, zawsze z synem słuchałam English Pro, zwykle to ja byłam dla niego autorytetem, a tu się nagle okazało, że możemy u was znaleźć coś nowego. Co dzisiaj zapakowałaś do Pick and Mix?
Zapakowałam dla ciebie, Jarek, i dla państwa, drodzy słuchacze, 6 wyrażeń, które przydadzą nam się w biznesie w różnych sytuacjach. Czyli mamy trochę pozytywnych wyrażeń, mamy parę na sytuację kryzysową i myślę, że każdy coś tu dla siebie znajdzie.
Szczególnie, że patrząc po biznesie, sytuacja kryzysowa nie chce zniknąć i będziemy się jej trzymać. Próbować ją nazywać dobrze, wychodzić z twarzą z różnych spotkań biznesowych, które nie zawsze zakończą się dobrze. Szczególnie, jeżeli spojrzę sobie na pierwszy nasz dzisiejszy przykład. Ja już wiem z notatek, które Magda przygotowała, że to jest coś, co rzeczywiście może się bardzo, ale to bardzo przydać. To uwaga, startujemy.
Zwrot numer 1. To get out of hand, czyli idiom, który oznacza wymknąć się spod kontroli. Innymi słowy, to get out of control, czyli to jest raczej ten zwrot, który używamy najczęściej, ale w city czy w downtown chcielibyśmy jednak mówić po biznesowemu, więc użyjemy zwrotu to get out of hand. Spójrzmy na nasz przykład. The consequences of the economic crisis are getting out of hand, czyli konsekwencje kryzysu gospodarczego wymykają się spod kontroli.
Gdybyśmy kryzys ekonomiczny zastąpili tylko zwykłą szarą, chciałem powiedzieć stopą procentową, ona akurat też się wymyka spod kontroli, ale gdybyśmy powiedzieli o inflacji, to jakby to było?
The consequences of inflation are getting out of hand.
Państwo zanotowali? Państwo się zgadzają? No, ja też. To uwaga, the consequences of the economic crisis are getting out of hand. Mm-hmm. Czyli konsekwencje kryzysów są poza wszelką kontrolą. Na pewno nam się wymknęły. Out of hand, czy to jest out of control? It's the same or not?
Tak, it is indeed. Czyli możemy użyć to get out of hand jako wymknąć się spod kontroli, ale również możemy powiedzieć tylko out of hand jako poza kontrolą. Na przykład, what's the situation like? It's out of hand.
Jak sytuacja? Stary, nie panuje nad tym. What's the situation like? It's out of hand.
Correct. Out of hand, warto zauważyć, ma jeszcze drugie znaczenie, ponieważ możemy użyć tego wyrażenia jako z miejsca, z góry. I teraz warto wyczytać znaczenie wyrażenia out of hand z kontekstu, co powinno być relatywnie proste. I spójrzmy na nasz przykład z wyrażeniem out of hand w znaczeniu z miejsca, z góry. I'm afraid our offer will be rejected out of hand. Czyli obawiam się, że nasza oferta zostanie z góry odrzucona.
Patrzę na rynek, czuję, że nie będzie łatwo. I'm afraid our offer will be rejected out of hand. Fajne, podoba mi się. Nigdy w życiu nie skojarzyłbym tego w ten sposób, albo do tej pory do mnie nie dotarło, bo zwykle out of control było dosyć oczywiste, ale out of hand brzmi niby naturalnie, ale tego kontekstu nie znałem, więc dziękuję. Punkt dla pani.
Zwrot numer 2, miejmy nadzieję, że kolejny punkt dla mnie, czyli kolokacja to unveil a plan albo to unveil a strategy. I jeszcze kilka fajnych kolokacji można by ze zwrotem unveil ułożyć. Samo unveil znaczy ujawnić, czyli w przypadku unveil a plan to introduce a secret plan, to make it known to the public. I tutaj odniesiemy się do naszej nowej prime minister, czyli do Liz Truss, która tak naprawdę zachęciła mnie do użycia tego przykładu, jak i zresztą następnego w dzisiejszym spotkaniu. Spójrzmy na przykład. In her Tuesday statement on the steps of Downing Street, the UK Prime Minister Liz Truss unveiled three early priorities. Czyli w swoim wtorkowym oświadczeniu na schodach Downing Street, premier Wielkiej Brytanii, Liz Truss, wyjawiła trzy wczesne, pilne priorytety.
W życiu bym tego tak nie skojarzył. Dobrze, że jesteś. Early priorities to znaczy pilne priorytety. Okej, okay. Myślałem, że wraca po prostu do czegoś, co snuła w kampanii wyborczej, stąd early priorities, a tutaj chodzi o to. Fajne. Zapisuję i uwaga, spróbuję to przeczytać tak dobrze jak Magda. Mm-hmm. In her Tuesday statement on the steps of Downing Street, the UK Prime Minister Liz Truss unveiled three early priorities.
Pokazuję kciuk w górę, świetnie.
Czyli 1-1.
Drugi przykład, troszkę prostszy. The new CEO is yet to unveil his strategy for the year. Czyli nowy prezes dopiero ujawni swoją strategię na ten rok.
Aha, is yet to unveil. Okej, okay, rozumiem. Tak, mm-hmm. Ja sobie tutaj, wiesz, próbuję nadążyć. The new CEO is yet to unveil his strategy for the year.
Świetnie. I co? Myślisz, że użyjesz tego zwrotu? Jak to brzmi?
Tak, tylko wiesz, myślę sobie o jednej rzeczy, jak to unveil tu jest tak zapisane, to mi łatwiej. Słuchacze też powinni sobie to dokładnie zanotować, żeby tu nie było innej wymowy niż ta, która jest jedyna obowiązująca. Czyli mamy unveil, a nie jakkolwiek inaczej. Gdzieś mnie kusiło, żeby to spolszczyć i zepsuć, ale nie tak łatwo.
Nie śmiałeś.
Nie dam
Dobrze.
Się złapać.
No to przechodzimy do zwrotu numer 3. I dzisiaj tak patrzę na te moje zwroty i myślę sobie, że no rzeczywiście trochę negatywnie nam to wychodzi póki co, ale
nie,
potem zrobi się...
jesteśmy na początku naszej drogi, rozkręćmy
trochę
się.
Trochę bardziej optymistycznie. Ale ten zwrot także pochodzi z przemowy, nie także, ale pochodzi z przemowy nowej pani premier, która właśnie wczoraj na schodach Downing Street wypowiedziała pewne zdanie, które to skłoniło mnie, żeby ten zwrot w dzisiejszej lekcji użyć. Zwrot ten to to tackle something or someone. To tackle, czyli zmierzyć się z czymś, poradzić sobie z czymś albo stawić się czemuś. Czyli po angielsku to try to deal with something or someone. I Liz Truss, nasza UK Prime Minister, powiedziała: Now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. Czyli nadszedł czas, teraz jest ten czas, aby zająć się problemami, które powstrzymują Wielką Brytanię, powstrzymują przed sukcesami.
Tego wam życzymy. Natomiast myślę o tym, jak ładny jest angielski, kiedy właśnie chodzi o taki statement, tak jak tutaj mówisz. Stoi przed tymi drzwiami Downing Street 10 i masz powiedzenie that are holding Britain back. I wystarczy. Mm-hmm. A w Polsce musisz, które powstrzymują Wielką Brytanię. Przekaz jest jasny. Rozlewa się, rozmywa i to nie ma tej mocy.
I to takie now is the time, takie literackie wręcz. Tak, rzeczywiście fajnie to brzmi.
Zobacz, co jest fajne i właśnie w angielskim się przydaje ta retoryczność, że no nie jest sztuką wyjść i coś ładnie powiedzieć do kamery, ale kiedy możesz zrobić to właśnie w ten sposób, że masz now is the time to tackle the issues that are holding Britain back. Krótkie
Świetnie.
Zdanie, konkretne zdanie, masz trzy składniki, przy każdym z nich wiesz, gdzie położyć akcent. Brzmi to tak, że choćbyś nie zgadzał się z nią do tej pory, myślisz, nie, oczywiście pani Liz, idę za panią.
I o to chodzi. I tak spojrzałam sobie na przemowę raz jeszcze wczoraj, na tekst pisany i dotarło do mnie, jak bardzo idiomatyczny jest język angielski. Jak spojrzysz na to, co właśnie Liz Truss wczoraj powiedziała, to rzeczywiście tam jest idiom za idiomem, przenośnia za przenośnią. No więc tu przychodzimy z pomocą i z naszym pick and mix co jakiś czas dla Państwa. Ale chciałabym jeszcze dodać, że to tackle something or someone występuje w różnych kolokacjach, bo możemy mówić o problemie, o sytuacji, o jakimś wyzwaniu. Czyli powiemy to tackle an issue, to tackle a problem, to tackle a situation, a challenge albo nawet crisis. Dziś dostałam powiadomienie od BBC, że właśnie premier Wielkiej Brytanii będzie tackling high energy bills. Czyli po raz kolejny użyli tego samego zwrotu w odniesieniu do, no właśnie, radzenia sobie z czymś trudnym, w tym wypadku z wysokimi rachunkami za energię elektryczną.
Ale to ładne, bo wystarczy samo tackling i już wiesz, o co chodzi, nie? Że nie tam premier Mateusz Morawiecki dokona decyzji, która wpłynie na obniżenie państwa rachunku za gaz. Po prostu on będzie taklował i koniec. Tackling with. Super, podoba mi się. To tackle an issue, problem, situation, a challenge or crisis. Mm-hmm. To face a problem, to handle a problem, deal with a problem, cope with a problem.
Mm-hmm. Tutaj jak prymus poszedłeś bardzo do przodu, ale dobrze, lecimy dalej. Jarek właśnie przeczytał...
Za szybko wysyłasz mi notatki po prostu.
Jarek właśnie przeczytał wam, drodzy słuchacze, zastępstwo tackle something or someone, czyli możemy użyć tych zwrotów w zastępstwie za tackle something lub someone. Czyli to face a problem, to handle a problem, albo to deal with a problem, czy cope with a problem. Myślę, że mamy dość spory wybór, duży wybór. Każdy coś tu dla siebie znajdzie.
Ja zwykle zatrzymywałem się i tu przyznam się słuchaczom. Teraz się wyrwałem, bo jestem taki mądry, mam notatki przed sobą. Zwykle mówiłem manage a problem i myślałem, że to jest duże, a teraz możemy się zabawić. Jest i face a problem, handle a problem, deal with a problem i cope with a problem. Problemów nam nie braknie, dlatego mamy dla was kilka różnych propozycji, żebyście śmiało przy problemie z gazem mówili inaczej, przy problemie z prądem mówili inaczej, przy problemie ze zwolnieniem mówili inaczej, przy problemie z ceną masła mówili inaczej i tak dalej. Więc śmiało face, handle, cope i deal też z problemem sobie poradzi.
Przechodzimy do zwrotu numer 4. Tu już robi nam się troszeczkę bardziej przyjemnie. To jest zwrot, którego bardzo często używamy w biznesie, szczególnie kiedy mówimy o planowaniu czegoś. To pencil in, czyli to jest phrasal verb, czasownik frazowy, tak zwany phrasal, który oznacza wstępnie coś zaplanować lub wstępnie kogoś na coś umówić. Znałeś to pencil in, Jarek?
Znałem pencil, jak myślę każdy basicowy student, ale pencil in w życiu nie używałem, więc cieszę się, że możemy spróbować.
To jest jeden z moich ulubionych zwrotów i naprawdę bardzo często go używam. Szczególnie, kiedy właśnie umawiam się z kimś na spotkanie. No to spójrzmy na nasz przykład numer jeden. I will pencil in the date for the next meeting and I'll confirm it later. Czyli wstępnie umówię datę następnego spotkania i potwierdzę ją później.
Po co sobie tak komplikować życie?
Tu możemy sobie to skojarzyć z ołówkiem, no pencil ołówek, tak?
No, tak.
Czyli
tak.
Napiszesz coś ołówkiem, masz jeszcze możliwość wymazać to gumką. No i tak wstępnie możemy się umówić.
Myślę, że to jest bardzo dobry kontekst do tego, żeby sobie to zapamiętać. Dla mnie zostanie pewnie w głowie już na dłużej i takich skojarzeń bym szukał, bo to bardzo, bardzo pomocne jest. Uwaga, czyli mamy pencil, czyli ołówek, wiecie, że to jest takie, no dobra, dzisiaj zanotuję, a potem ci potwierdzę. Czyli I'll pencil in the date for the next meeting and I will confirm it later.
Tutaj możemy też użyć to pencil someone in, czyli umówić kogoś wstępnie na coś. Mm-hmm. I nasz kolejny przykład pokazuje nam fajnie, jak tę frazę użyć w praktyce. Shall I pencil you in for your final interview on the 20th and you'll get back to me with your confirmation tomorrow? Czyli czy mam cię wstępnie umówić na ostatni etap rozmowy kwalifikacyjnej na 20, a ty jutro wrócisz do mnie z potwierdzeniem?
Dobra, jestem, sprawdzę tylko loty. Uwaga. Shall I pencil you in for your final interview on the 20th and you will get back to me with your confirmation tomorrow?
Mhm.
Mhm. Jasne, że można prościej, ale po co? To nie ten podcast. Spróbuję jeszcze raz, ale płynniej, szczególnie, że podpowiem wam, szanowni słuchacze. Po ostatnim razie, kiedy narzekałem na to, że niby mam przeponę i jej świadomość dużą, ale nie umiem sobie z angielskim poradzić tak, żeby w odpowiednim momencie brać oddech, Magda pięknie, kolorowo zaznaczyła mi, kiedy to chłopie powinieneś zrobić. Uwaga! Shall I pencil you in, i tutaj jest oddech, for your final interview on the 20th, kolejny oddech, and you'll get back to me, kolejny oddech, with your confirmation tomorrow. I żyjecie na końcu, nie udusiliście się, więc próbujcie tą drogą.
I nic dziwnego, że potem jak odsłuchuję nasz podcast, to się myślę, czemu ty, kobieto, cały czas się uśmiechasz, jak mówisz? No przestań, że się śmiać i mów poważnie, a trudno z tobą się nie uśmiechać, Jarek.
Pamiętajmy o słowach z początku tej audycji. Mamy wszędzie kryzysy, próbujemy sobie na różne sposoby z nimi poradzić, face'owo, handlowo, dealowo i kołpowo, ale teraz zapisaliśmy sobie w notesiku, że jest szansa, że to się kiedyś skończy, to pencil in, albo jak sama Magda zauważyła, można jeszcze kogoś też sobie zanotować, pencil someone in i też powinno się udać. Fajne.
Zwrot numer 5. To be head and shoulders above. Idiom, który oznacza, że jesteś od kogoś o niebo lepszy, czyli bijesz kogoś na głowę. To be a lot better than someone or something. Tutaj robi się bardzo pozytywnie i myślę, że z tym head and shoulders raczej ci się nie kojarzyło, Jarek.
Z tym nie, natomiast znów mamy fajny kontekst i fajne skojarzenie. Jeśli pencil in albo pencil someone in, już wiecie, że ołówek, czyli można wymazać, więc to jest coś takiego tymczasowego, po czym następuje prośba o potwierdzenie do jakiegoś czasu. Tak samo z head and shoulders już będziecie wiedzieli, że to może się kojarzyć oczywiście z miłym prysznicem, ale w kontekście zupełnie innym.
Okej, lecimy z przykładem. There's no doubt we are head and shoulders above our main competitors. Czyli nie ma żadnych wątpliwości. Jesteśmy znacznie lepsi od naszych głównych konkurentów.
Spróbujmy. There is no doubt we are head and shoulders above our main competitors.
Super. I przykład numer dwa. Recent statistics have shown that influencers are head and shoulders above TV celebrities in terms of their social media engagement rate. Czyli najnowsze statystyki pokazują, że influencerzy biją na głowę celebrytów telewizyjnych pod względem wskaźnika zaangażowania w mediach społecznościowych. To żaden przytyk, Jarek?
Nie, oczywiście. Zresztą... Zdaję sobie sprawę, gdzie moje miejsce.
Jakbyś ucichłeś, więc mi się głupio zrobiło.
Chciałem wyjść ze studia, ale mówię, dobra, dokończę grzecznie ten podcast i następnego po prostu nie nagramy. Uwaga! Recent statistics have shown that influencers are head and shoulders above TV celebrities in terms of their social media engagement rate.
Mm-hmm. I oddechy już jakby nawet takie naturalne. Jestem pod wrażeniem.
Mojej córce ostatnio tłumaczyłem, mówię, wiesz, nie zdążymy już teraz przesłuchać odcinka, ale jest sposób na to, żeby tego their, które zwykle wymawialiśmy zbyt właśnie tak wyraźnie, można spokojnie z tego zrobić there, szczególnie kiedy potem there byłoby coś, co zaczynałoby się od R, tak jak to w ostatniej audycji sobie tłumaczyliśmy, od razu płynność się poprawia, nie trzeba się na tym skupiać.
Connected speech, po raz kolejny. Przechodzimy do ostatniego zwrotu na dziś, czyli zwrotu numer 6, a jest nim kolejny czasownik frazowy, czyli phrasal verb. To go along with something. To support an idea or to agree with someone's opinion. Czyli zgodzić się, przystać na coś. Przykład numer 1. I will have to go along with my manager's decision. Czyli będę musiał zgodzić się z decyzją mojego menedżera. Próbujesz?
Tak, choć jakoś tego w życiu bym nie połączył w ten sposób, a tu proszę bardzo, człowiek odkrywa. Co odcinek, coś nowego. Uwaga. I will have to go along with my manager's decision. I to zawsze jest go along with, czy along, go along with. Żadnych tam innych zamiast with
połączeń. Musi być with.
Dobra.
Go along with.
A może być go along with somebody or something, czy tylko something?
Zazwyczaj chyba jednak something. Zawsze musi być something. I'll go along with what you're saying.
Okay.
Jak sobie to powiem na głos, to już wtedy jestem pewna. Go along with something.
Dobrze, pani profesor. Kolejny przykład poproszę.
The IT team refused to go along with sales director's ideas.
Oh, znane nam.
Przykłady z życia.
Zespół IT odmawia przyjęcia pomysłów dyrektorów sprzedaży. Okej, spróbuję. The IT team refused to go along with the sales director's ideas.
Świetnie.
Czy tam powinno być dłuższe directors i tam jest ten apostrof, czy ja to jakoś inaczej powinienem przeczytać, czy nie?
Nie, przeczytałeś to bardzo dobrze. Jeżeli mamy liczbę mnogą i właśnie ten apostrof na końcu, który świadczy o tym, że rzeczownik po tym apostrofie jakby przynależy do tego rzeczownika przed, director's ideas, nie czytamy tego w żaden sposób, tylko z formy zdania już wiemy, że tam jest liczba mnoga i potem jest przecinaczek u góry, czyli apostrof.
No to co? Czas na jakiś sum up w takim razie. Dziś wracamy do Was, szanowni słuchacze, czy wróciliśmy, bo wierzę, że dobrnęliście do końca tej audycji. Speak and Mix number 2 to pierwszym naszym słuchaczom, to znaczy pierwszego wydania się o tyle spodobało, że to jest taki właśnie podróżny toolkit, powiedzmy, w którym są różne zwroty na różne okazje. To nie są słowa, które by... Nie, to słowo toolkit, no wiem, że ja czułem,
fajnie,
że cię zaskoczę.
Fajnie, spodobało mi się.
Że to są takie słowa na różne okazje i one się składają z różnych rzeczy. To nie jest, nie wiem, jedno słowo na 100 sposobów, tylko raz to jest phrasal, raz to jest idiom, raz to jest jakieś właśnie słówko, słowo, i które ma was nieść. Zaczynaliśmy dziś od to get out of hand, a potem?
To unveil a plan.
Unveil, a nie unveil, pamiętajcie. Unveil a plan. A strategy. The next one was tackle something or tackle someone.
To pencil in.
Czyli pamiętacie, ołówek zapisujecie, można wrócić.
Tak. To pencil someone in. I Twoje ulubione? To be head and shoulders above?
Jeśli chodzi o skojarzenie, zdecydowanie będzie mi najłatwiej. Be head and shoulders above, czyli jesteście ponad wszystkimi. No jak będą was krytykować, wymyślicie sobie, I am head and shoulders above you. I łatwiej się żyje.
Pozytywny komunikat do siebie zawsze pomaga. I ostatnie, to go along with something. Okay, Jarek, let's go along with what you're saying. Czyli okay, zgadzam się z tym, co mówisz. No i zanim nam to wszystko wymknie się spod kontroli, czyli zanim użyjemy to get out of hand po raz kolejny, możemy podsumować.
Bardzo, bardzo wam dziękujemy. Szanowni słuchacze, to co jest ważne w tych naszych spotkaniach z Magdą, to że ona jest tam, ja jestem tu, wcale nie oznacza, że któregoś dnia się nie spotkamy albo tam, albo tu, żeby przygotować także. A zdradzę, Magda powiedziała, nie ma sprawy, włączmy wersję wideo tego naszego spotkania. Pytanie tylko do was, szanowni słuchacze, bo ostatnio, zrobię mały wstęp, a później dokończę, spuentuję to, co zacząłem. Jedna z naszych stałych słuchaczek powiedziała, że oglądając Magdę w różnych przestrzeniach internetowych, jej łatwiej z ruchu warg i ust Magdy wyczytać, jak należy pewne rzeczy wymówić. Stąd pomyśleliśmy sobie, że może ta kamera rzeczywiście w nauce języka może być pomocna, stąd pomysł na próbę. Zobaczymy, jak pójdzie, natomiast to, co najważniejsze, śmiało możecie zagłosować. Yes or not na takie oto cuda. Dajcie znak sygnału, możecie używać każdego możliwego komunikatora, to może być oczywiście e-mail kuźniar@kuźniarmedia.com, to może być direct message na Instagramie albo innym TikToku, to może być Twitter, to może być Facebook, to może być LinkedIn także, gdzie jak sami słyszeliście, trafiliśmy na fajnych słuchaczy, bo jakby nie było z tym Englishem Pro, przechodzimy do tej przestrzeni, która chce mówić no po prostu bardziej pro, co by tu dużo mówić.
Indeed.
To co, pick and mix will be back?
For sure. Do you think it should be?
I think yes, but I don't know if it is the only one direction we should go.
No, it isn't. There will be new directions as well.
Jezu, jak dobrze, że my za długo nie gadamy po angielsku, bo bym się wykładał na każdym rogu, a tak po prostu. Nie będzie aż takiego wstydu. Dziękujemy za twoją uwagę. Zanim pobiegniesz do innych spraw albo posłuchasz kolejnego odcinka, mam zaproszenie do Voice House Club. To subskrypcja naszych treści. Tych, które doskonale znasz z otwartych platform, ale poszerzonych i uzupełnionych. Voice House Club to pierwszeństwo dostępu do premier. Dodatkowe odcinki popularnych audycji. Codziennie nowe treści. Dostęp do wiedzy ekspertek i ekspertów. Społeczność Voice House Club. Newsletter o trendach audio. Dostęp do treści offline. E-booki dedykowane audycjom. Aplikacja mobilna na iOS i Android. Udział w spotkaniach na żywo. Zniżki na produkty i usługi naszych partnerów. Dołącz do Voice House Club i pozwól nam się rozwijać.